Dzięki Bogu, że był taki dzień, kiedy mogłem go poznać, kiedy mogłem go doświadczyć, kiedy po raz pierwszy usłyszałem to żywe słowo od Boga. Dziękuję Bogu za ten czas, kiedy mogłem czytać Biblię po raz pierwszy, kiedy to słowo docierało do mojego serca, kiedy zacząłem w taki właściwy sposób rozumieć Słowo Boże. To słowo zaczęło do mnie przemawiać, stawało się żywe. Bóg do mnie przemawiał. Ale wierzę, że wciąż i na nowo musimy szukać Boga. Szukać Boga każdego dnia w naszym życiu. I myślę, że każdy z nas ma w swoim sercu, w swoim życiu jakieś pytania, szuka odpowiedzi. Różne wątpliwości czasami przychodzą do naszego serca, różne trudne sytuacje, z którymi się musimy zmierzyć. I bardzo dobrze jest wtedy właśnie szukać Boga. Szukać i słuchać, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Szukać u Boga odpowiedzi na swoje pytania, na swoje wątpliwości. I kiedy Bóg do nas przemawia, to On zawsze przemawia poprzez swoje słowo. Mówi w oparciu o swoje słowo. Nigdy nie działa w przeciwny sposób, niż by w Słowie Bożym byśmy mieli nauczanie. Ale zawsze wskazuje na Boże Słowo. I to Słowo Boże właśnie, które ożywia w naszym sercu, które czytamy i ożywia w naszym sercu, to właśnie jest Słowo na właściwy czas dla każdego z nas. W liście pierwszym do Koryntian w 10 rozdziale czytamy w 11 wersecie: a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A więc czytamy w liście do Koryntian, że to wszystko, co przyszło na nich, czyli na Izraelitów, na ojców w Starym Testamencie, to przyszło dla przykładu. I możemy czerpać nauczanie, czy czerpać naukę, która jest zawarta w Starym Testamencie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, będę czytał z pierwszej i z drugiej księgi Mojżeszowej, i wiemy, że druga księga Mojżeszowa zaczyna się od tego, że zmieniło się panowanie w Egipcie, nastąpił nowy król. Król, który nie znał Józefa, nie znał Izraelitów. Minęło już kilka pokoleń i ten nowy król miał inne patrzenie niż poprzedni faraon, niż jego poprzednik. Za poprzedniego władcy, kiedy żyli Izraelici, kiedy żył Józef ze swoją rodziną w Egipcie, powodziło im się dobrze. Ale czytamy w pierwszym rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej, 8 werset. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. W pierwszej księdze czytamy o Józefie, znamy jego historię. Wiemy, przez co musiał w swoim życiu przejść, przez jakie trudności. Wiem, że był najmłodszym spośród swoich braci, spośród swojego rodzeństwa, oczkiem w głowie swojego ojca. Bracia mu bardzo tego zazdrościli i któregoś dnia chcieli go zamordować. Jak wiemy, że go nie zamordowali, ale go sprzedali. Kupcy, którzy przechodzili obok, kupili go, kupili małego Józefa, zaprowadzili go do Egiptu, tam go znowu sprzedali. I potem różne jeszcze historie musiał ten Józef przechodzić. Był w więzieniu, niesłusznie oskarżony. Ale przyszedł czas, kiedy Bóg wywyższył Józefa w tym narodzie, w tym kraju. I Józef został następcą Faraona. Znaczy nie w tym sensie, że był jego prawą ręką Faraona. Był tak samo prawie znaczny jak Faraon. Każdy na jego słowo musiał się pokłonić, uniżyć, wysłuchać i być posłuszny jego słowu. Aby bardzo wysokie stanowisko zajmował. I tak pomyślałem sobie o tym Józefie, gdyby on dzisiaj w naszych czasach mieszkał, w naszych czasach żył. Może by komuś opowiedział swoją historię jakiemuś dziennikarzowi i ten dziennikarz czy jakiś pisarz napisałby książkę, taką biografię Józefa. Spisałby tą historię, można by tą książkę dzisiaj czytać i powiedzieć, no niesamowite sytuacje przechodził. Naprawdę ten człowiek miał bardzo dużo szczęścia w swoim życiu. Tak wiele wycierpiał, ale taki wielki, wspaniały miał koniec. Naprawdę mu się udało w jego życiu. I gdybyśmy tak czytali tą książkę, moglibyśmy podziwiać tego Józefa i całą tą jego historię, jego życie. Jako książka mogłaby się sprzedawać jako książka jakaś przygodowa, którą się czyta i nie wie, co będzie za chwilę dalej, z zaciekawieniem. Ale wiecie, nie czytamy książki o Józefie, ale historia Józefa została w innym celu napisana. jest opisana w Biblii, a to jest Słowo Boże. I w tej księdze jest wywyższony Bóg. I poprzez tą historię Józefa możemy się czegoś nauczyć. Możemy się nauczyć tego, że przechodzimy przez swoje życie, poprzez różne sytuacje naszego życia, ale tym, który układa koleje naszego losu, koleje naszego życia, to nie są dzieła przypadku. To nie są jakieś sytuacje nie wiadomo skąd, dlaczego. Ale tym, który nas prowadzi, jest Bóg. I Biblia mówi o Bogu. Biblia mówi o Bogu, że to nie są dzieła przypadku. I tak jak w życiu Józefa nie było dzieł przypadku, ale to Bóg tak zaplanował. I tak właśnie Bóg ułożył te okoliczności życia. I kiedy Józef przechodzi przez te swoje poszczególne etapy życia, przez poszczególne sytuacje, kiedy żył w domu ojca, kiedy został sprzedany, kiedy został zdradzony przez swoich braci, wtedy może jeszcze tego nie rozumiał, co się dzieje w jego życiu. Ale zrozumiał to, kiedy czytamy w 50 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Dziewiętnasty, dwudziesty wiersz. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czyż nie ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. A więc kiedy Józef przechodzi przez te trudności, mógł wtedy jeszcze nie rozumieć, co się dzieje w jego życiu i jaki Bóg ma cel, jaki Bóg ma zamiar. Dopiero po czasie, kiedy już pogodził się, pojednał się z braćmi, kiedy wszystko już pojednali się między sobą, przyszedł ojciec, dopiero wtedy Józef mógł zrozumieć, co tak naprawdę działo się w jego życiu i jaki cel Bóg miał w tych sytuacjach. I w naszym życiu czasami tego nie rozumiemy. W Psalmie 77 werset 20. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Wiecie, kiedy Bóg prowadził naród izraelski przez wodę, przez pustynię, ale tu jest napisane, Bóg ich prowadził, ale nie było widać śladów Twoich. I czasami człowiek właśnie może zapominać, że tym, który układa koleje naszego życia, koleje naszego losu, okoliczności naszego życia, jest Bóg. I człowiek może często zapominać i myśleć sobie, że to wszystko niezrozumiałe jest takie dla mnie. To są jakieś dzieła przypadku. Dlaczego to się w moim życiu dzieje? Ale musimy wiedzieć, że Bóg ma cel w tym wszystkim, co nas spotyka. Że Bóg chce nas prowadzić i kształtować i coś zmieniać w naszym życiu. W tej drugiej księdze, kiedy czytamy już o kolejnym królu, który zapanował. I kiedy czytamy tutaj, jak czytaliśmy na początku, że ten król nie znał Józefa i on miał inny plan dla Izraelitów. Ten król zaplanował, że będzie ich wykorzystywał już jako niewolników. Oni będą mu usługiwali, mieli wyrabiać cegłę. I lud izraelski, czytamy, że zaczął płakać przed Bogiem. Zaczął przed Bogiem utyskiwać. 23, 25 werset. A po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. I czwarty rozdział tej księgi, 22 werset. Tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do Ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję Twego syna pierworodnego. Czytamy, że naród izraelski, kiedy był mu bardzo źle, bardzo ciężko, zaczęli przed Bogiem płakać, zaczęli przed Bogiem utyskiwać, zaczęli prosić Boga o to, żeby ich wybawił. Oni jeszcze nie widzieli, co się dzieje. Jeszcze nie widzieli zbawienia, jeszcze nie widzieli ratunku. Ale Bóg działał. Bóg znalazł Mojżesza i powołał tego człowieka, aby przez Mojżesza wybawić ten naród. Izraelici tego jeszcze nie rozumieli. Oni tylko mogli widzieć modlitwę i oczekiwać na to, że Bóg kiedyś ich wysłucha. Ale nie słyszeli jeszcze tej modlitwy. Nie widzieli jeszcze odpowiedzi w swoim życiu na tę modlitwę. Ale właśnie Bóg znalazł Mojżesza i kazał Mojżeszowi, aby poszedł do Faraona i przemówił. I przemówił tymi słowami, że to jest naród izraelski, jest moim synem pierworodnym. I nakazał mu, aby powiedział Faraonowi, żeby wypuścił ten naród. Mojżesz posłusznie wraz ze swoim bratem Aaronem przyszli do narodu izraelskiego, opowiedzieli wszystko, a ci, kiedy usłyszeli, czytamy w 31 wersecie, i lud uwierzył, a gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. I następnego dnia Mojżesz z Aaronem poszli do Faraona. W 5 rozdziale, w 1 wersecie czytamy, potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli, tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A Faraon rzekł, któż to jest Pan, by miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Wydawałoby się, może Izraelitom tak się wydawało, że kiedy Mojżesz pójdzie i przemówią tymi słowami, że to Bóg do ciebie mówi, Faraonie, żebyś zrobił tak i tak, że masz wypuścić ten naród, bo to jest mój lud, to Faraon się ugnie, usłucha tego słowa i jeszcze może da im jakieś jedzenie na drogę i wyprawi ich w podróż, żeby odeszli od niego. Ale widzimy, że nie, że tak się nie stało, że wręcz przeciwnie, Faraon mówi takie zuchwałe słowa, któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego. Nie przeląkł się tych słów. Nie przyjął w ogóle tych słów do swojego serca, ale jego serce się zatwardziło. I czytamy dalej w tym rozdziale, co dalej Faraon uczynił. Od 7 wersetu. Nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł, tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując, bo są opieszali, dlatego wołają, chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech ją będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. Naganiacze ludu i jego nadzorcy wyszli więc i rzekli do ludu, mówiąc, tak mówi Faraon, nie dam wam słomy. Sami idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie znajdziecie, bo z pracy waszej niczego się nie ujmie. I rozszedł się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać cierń zamiast słomy. Naganiacze zaś przynaglali, mówiąc, musicie wykonać codzienną waszą pracę, jak wtedy, gdy jeszcze była słoma. I bito nadzorców izraelskich, których ustanowili nad nimi nadzorcy Faraona, mówiąc, dlaczego nie wykonaliście ani wczoraj, ani dzisiaj cegieł w pełnej ustalonej jak poprzednio ilości? A więc widzimy, że Faraon nie tylko się nie ugiął, ale jeszcze dołoży im tych ciężarów, jeszcze dołoży im tych pracy. Czasami w naszym życiu tak możemy myśleć sobie. Modlę się o jakąś sprawę, modlę się może o kogoś, o coś. I nic się w moim życiu nie dzieje. Tak jak w życiu Izraelitów. Poszli do Faraona, powiedzieli mu. Wydawało się, że zaraz Faraon się ugnie, a się nie ugiął. Wręcz przeciwnie. I w moim życiu może tak samo czasami być. Czasami jest tak, że Bóg odpowie od razu. Czasami jest tak, że Bóg odpowie w jakimś czasie. I myślimy sobie, mamy taką w sercu nadzieję. Ale tu widzimy, że wręcz przeciwnie, wszystko się pogarszało. Że wręcz przeciwnie, Faraon jeszcze bardziej ich zaczął dusić. I my modlimy się o kogoś albo o coś i wydaje się, jakby nie było rozwiązania ani dziś, ani za tydzień, ani po 2 tygodniach, czy po roku. Jakby Bóg nie słyszał. A wręcz przeciwnie, czasami może być tak, że wydaje nam się i widzimy, że sytuacja wręcz przeciwnie pogorszyła się jeszcze. I możemy zastanawiać się wtedy, dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Co się dzieje w moim życiu? Czy Bóg w ogóle mnie słyszy? Modliłem się o coś? Chciałem, żeby Bóg mi dopomógł w czymś? A moja sytuacja zamiast się poprawić, to się pogorszyła jeszcze. I takie czasami człowiek może mieć wątpliwości w swoim sercu. Patrząc na swoje życie, na sytuacje, z którymi się musimy zmagać i nie widzimy właśnie rozwiązania, ale wręcz przeciwnie. Wydaje nam się, że wszystko się pogarsza, że wszystko idzie w dół zamiast do góry. Ale dlatego jest tak, że często właśnie nie rozumiemy Bożego prowadzenia w swoim życiu. Że patrzymy po ludzku tylko na nasze sytuacje, na te trudności i nie rozumiemy tego, że Bóg chce nas przez coś przeprowadzić. Że Bóg chce przeprowadzić nas przez tą naszą pustynię, przez te wody i nie widzimy często Boga. Zapominamy jak gdyby o Bogu. Że Bóg ma plan dla twojego życia i Bóg słyszy, kiedy do Niego wołasz i Bóg nie zapomniał o tobie i czasami po prostu trzeba przez coś w swoim życiu przejść. Psalm 55, 23 werset. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiała się sprawa, zachwiał się sprawiedliwy. Więc Bóg nas zachęca. Zrzuć na Pana brzemię swoje. Chociaż dzisiaj może widzisz właśnie te same przeciwności. Chociaż widzisz może w swoim życiu, że zamiast lepiej, to jest gorzej. Ale ja wierzę, że Bóg chce w takich momentach nas błogosławić. I to, czego człowiek potrzebuje, to każdego dnia, abyśmy szukali Go. Abyśmy mieli z Nim każdego dnia społeczność, relacje. Abyśmy każdego dnia zabiegali o to, aby słyszeć, co Bóg do mnie mówi. Wiecie, bo kiedy mamy ten pokarm od Boga, kiedy mamy to Boże Słowo, kiedy Bóg nas prowadzi, wtedy mamy tą siłę, aby przez to wszystko przejść, co w naszym życiu się dzieje. Niech to Słowo tak będzie dla każdego nas zachętą, bo być może czasami tracimy nadzieję, czasami tracimy wiarę, czasami nasze serce ogarnia zwątpienie. Ale miejmy to przekonanie i tą pewność, że Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg cię słyszy i Bóg zachęca. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Amen.
Mieliśmy bardzo, bardzo taki błogosławiony czas pobytu w Wisłoczku. W środę byliśmy na nabożeństwie i ja tam usługiwałem, dzieliłem się Słowem Bożym. Była też pewna kobieta, która, jakaś turystka, która tam mieszkała. Ona przyszła na to nabożeństwo, była bardzo poruszona i potem mieliśmy też okazję z nią rozmawiać, opowiadać jej świadectwa o Panu Jezusie. Naprawdę była bardzo, bardzo taka poruszona. Także to był taki bardzo błogosławiony dla nas czas. W czwartek pojechaliśmy do Woli Piotrowej i byliśmy tam u Janka Czyża i u Renatki. Takie serdeczne pozdrowienia od nich dla całego zboru i u nich byliśmy na obiedzie, a na kolację zaprosił nas pastor. Mieliśmy też taki bardzo dobry czas. Mogliśmy dzielić się świadectwami. To jest takie niesamowite, bo kiedy Boże dzieci się spotykają, to naprawdę mamy o czym mówić. Mamy o czym mówić. Możemy oczywiście o wszystkim porozmawiać. To jest naturalne, ponieważ jesteśmy śmiertelnikami, którzy żyją na tej ziemi. Ale jest coś o wiele więcej. Jest coś o wiele głębszego i mogliśmy dzielić się naszymi doświadczeniami, tym, w jaki sposób przeżywamy Bożą łaskę. Z przyjemnością słuchaliśmy świadectw, którymi dzielił się brat Wigłasz, również jego doświadczeniami, w jaki sposób przeżywa Boże Słowo. Mogliśmy też rozmawiać o konferencji, która jest niedługo będzie, jest przed nami. Także to był taki bardzo dobry dla nas czas. Również w piątek pastor Rusnok poprosił, abym pojechał ze starszymi zboru, z Danusią, byliśmy razem w Krośnie, ze starszymi zboru i z młodzieżą, która prowadziła tam uwielbienie. W placówce tego zboru w Wisłoczku, czyli zbór w Wisłoczku ma placówkę w Krośnie i w większości ludzie, którzy są tam w tej placówce, to są byli świadkowie Jehowy i to jest niesamowite, ponieważ w Krośnie są chyba dwa takie duże zgromadzenia tych świadków i ci bracia opowiadali, że była tam pewna kobieta w kościele chyba zielonoświątkowym i ona przez bardzo długi okres codziennie modliła się o tych świadków. Codziennie. I gdzie, jak mogła, to na grupach domowych czy na spotkaniach modlitewnych zawsze zgłaszała tą prośbę, by modlić się o tych świadków. I wiecie, Bóg wysłuchał tej modlitwy, ponieważ odłączyła się bardzo duża grupa, prawie niemal połowę zboru tego świadków. To jest około 30 osób odłączyło się i sporo z tych ludzi nawróciło się. Autentycznie przeżyli nowe narodzenie. Ten zborek ma około 30 osób, no i w piątki mają nabożeństwa i wówczas bracia z Wisłoczka zajmują się tą grupą, a w niedzielę większość z tych ludzi przyjeżdża, ci, którzy mogą i zdrowie pozwala, i ci, którzy mogą, to przyjeżdżają do Wisłoczka na nabożeństwo, także są członkami też zboru w Wisłoczku. Także mieliśmy taki bardzo błogosławiony czas, mogliśmy słuchać wiele świadectw, to jest takie bardzo zachęcające i bardzo budujące. Także no, chwała Bogu. Wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej. To jest dobrze, kiedy mamy gdzie wrócić. To jest naprawdę dobrze, kiedy mamy ten duchowy dom. To jest bardzo dobrze, kiedy mamy braci, kiedy mamy siostry, które modlą się o nas. Bracia i siostry, zawsze powinniśmy to docenić, że mamy ten duchowy dom, że mamy dokąd wrócić, że mamy Kościół, że mamy przyjaciół, szczerych przyjaciół, braci, siostry, którzy wierzą w taki sam sposób jak my. To jest miłość po prostu, to jest miłość Boża, która jest większa niż cokolwiek, która przewyższa wszelkie poznanie i właśnie to jest ten najważniejszy cel dla Kościoła, aby nie stracić tej pierwszej miłości, abyśmy trwali w tej miłości bratniej, ponieważ po tym mamy być rozpoznani przez ten świat. To jest znak dla tego świata, ponieważ ta miłość, troska wzajemna o siebie, szacunek, to wszystko zanika już. Te czasy, w których żyjemy, no widzimy wypełniające się Słowo Boże na naszych oczach. Widzimy, że to, co powiedział Paweł w liście do Tymoteusza, że ludzie będą samolubni, że będą chciwi, że będą egoistyczni, że będą tacy skoncentrowani tylko na rzeczach materialnych, to się wypełnia na naszych oczach. Coraz więcej widzimy rozwodów, coraz więcej nieporozumień, kłótni, bardzo egoistyczne zachowanie ludzi, którzy są już w ten sposób kształtowani, już nawet od najmłodszych lat, bo chcielibyśmy nawet zobaczyć, czym karmią nasze dzieci przez komputer, jakieś gry, zabawy. To też jest apel dla rodziców, abyście nie oddawali swoich dzieci na wychowanie przed telewizor albo przed komputer, bo przyjdzie wam za to zapłacić kiedyś. I kiedyś zdacie sprawę przed Panem, ponieważ dzieci są darem Pana i są własnością Pana i są darem od Boga. To jest dar, wielki dar, kiedy Bóg daje nam dzieci. Bracia i siostry, to On tak naprawdę powierza nam te dzieci, powierza i ufa, że dobrze je wychowamy. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy sprawdzali, czym one się karmią. Jak tam cicho, to za długo w pokoju, to zajrzyj, zobacz, co to dziecko ogląda. Zobacz, czy ono tam właściwe rzeczy słucha i ogląda. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ jeśli dzisiaj tego nie będziemy robić, to jutro tego będziemy oglądać owoce. Będziemy oglądać owoce i zbierać. I potem są łzy, potem jest zabieganie, potem jest, och, co to się stało, szukanie winnych. Ale czy ja zrobiłem wszystko? Czy ja zrobiłem wszystko w tym kierunku? To jest bardzo ważne. Oczywiście czasami nie mamy wpływu na to. Tak jak Samuel miał dwóch synów, a przecież Samuel był człowiekiem bardzo oddanym Bogu. A zwróćmy uwagę, synowie nie chcieli iść w jego ślady, nie poszli w jego ślady, nie służyli Bogu. Samuel nie miał na to wpływu. Czasami tak jest, nie mamy na to wpływu, nie rozumiemy tego. Ale jeśli możemy, jeśli tylko możemy, róbmy wszystko i powierzajmy Bogu, a wierzę, że Pan poprowadzi, abyśmy ufali Bogu, wierzyli Bogu. Nawet wtedy, kiedy nasze dzieci gdzieś tam odchodzą, błądzą, pamiętajmy, że mamy łaskę Bożą, że możemy się modlić i tutaj czytaliśmy już, że wiele może ta usilna modlitwa. Być może czasami Bóg dopuszcza do tego, że to dziecko musi czegoś doświadczyć, musi coś zobaczyć, aby docenić to, co Bóg dla niego ma. Ponieważ bardzo często jest tak, że ci, którzy odchodzą, ci, którzy gdzieś tam idą do świata, z tych młodych ludzi oczywiście, oni często nawet nie wiedzą, i nie rozumieją, co tak naprawdę Bóg daje im w Kościele. Oni tego nie doceniają, nie widzą, ale kiedy przyjdzie im się sparzyć, kiedy przyjdzie im doświadczyć jakiejś takiej przykrości ze strony świata, oni mają później to odniesienie. I wówczas Bóg może im odkrywać, wówczas do nich będzie mówił. Bo jeśli oni nie byli w stanie przyjąć tych drobnych nawet rzeczy, to jakże Bóg będzie mówił do nich o tych głębokich sprawach? Nie będzie im objawiał pereł, nie będzie im dawał pereł, nie będzie im tego wciskał na siłę, tak? Nie będzie tego robił, jeśli człowiek depcze to, co Bóg daje i w ogóle nie interesuje go to, jego serce jest zatwardziałe i czym innym zainteresowane, to Bóg nie będzie mówił do takiej osoby. Ale kiedy człowiek jest w takiej desperacji i czasami doświadczy, tak jak słyszeliśmy, że są różne próby i doświadczenia i Bóg może dopuścić. I pamiętajmy tą historię o synu marnotrawnym, że ojciec nie pobiegł za nim, wracaj, nie pobiegł. Tylko pozwolił mu doświadczyć czegoś. Pozwolił mu czegoś doświadczyć. I kiedy tamtemu już tak dopiekło, przeżył takie przykre doświadczenia, zaczął wspominać sobie, jak było w domu ojca. Zaczął wspominać, a więc to jest naprawdę zachęta, bracia i siostry, abyśmy nie poddawali się, ale mieli ufność w Bogu, abyśmy ufali Jezusowi, abyśmy modlili się do Niego, oczekiwali na to, że Pan odpowie, że Bóg odpowie, że sprawi, że nasze dzieci będą w pełni w Kościele, w pokoju, będą jako nowe stworzenia, nie tylko religijne, jakieś młode osoby, ale nowe stworzenia, które przeżyły nowonarodzenie, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Także mieliśmy bardzo błogosławiony czas, bardzo dobry czas takiego odpoczynku. Trochę ten odpoczynek był taki czynny, ale to było naprawdę bardzo dobre dla nas, bardzo dobre doświadczenie. Mieliśmy też sporo czasu, takiej ciszy, gdzie mogliśmy pobyć sami ze sobą. Mieliśmy taki naprawdę dobry czas. Także jesteśmy Bogu wdzięczni. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział i przeczytamy od 20 wersetu do 37. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim, lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego: gdzie, panie? On zaś rzekł do nich: gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Ten fragment mówi nam o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, o przyjściu Jezusa na ziemię, o Jego królowaniu, panowaniu i to, co będzie się działo przed Jego przyjściem. Widzimy tutaj faryzeusze, uczeni w piśmie, zadają pytanie Panu Jezusowi: kiedy przyjdzie Królestwo Boże? My wiemy, że naród izraelski oczekuje, wciąż Królestwa Bożego, oczekuje Mesjasza. I oni się nie zawiodą. Oni otrzymają Mesjasza, otrzymają to Królestwo Boże. Bóg ma to w planie. My widzimy to wyraźnie w Słowie Bożym. Jest czas teraz zaślepienia, ale pośród Izraelitów również wielu budzi się dzisiaj. Wielu dzisiaj otrzymuje zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ale wiemy, że Bóg wybrał ten naród. Wybrał ten naród, którego nigdy nie odrzucił. I wiemy, że Pan ma dla nich szczególny plan. Ma szczególny plan. I przyjdzie w swoim czasie, swoim działaniem, kiedy wypełni się słowo, Bóg będzie o ten naród walczył. A więc widzimy, faryzeusze pytali o to Królestwo Boże. Kiedy ono przyjdzie? A Pan Jezus odpowiada, że to Królestwo nie przychodzi dostrzegalnie, a więc wskazuje im na ten duchowy aspekt Królestwa, jakże bardzo ważny, jakże bardzo istotny. Ponieważ Żydzi oczekiwali tylko rządów na tym świecie, na tej ziemi. Oczekiwali to, że oni podbiją świat, narody będą przychodziły do nich, składały daniny, hołd. Oczekiwali właśnie tego panowania, królowania, takiego tylko fizycznego. Ale Bóg przecież mówi nam w swoim słowie, w liście do Rzymian możemy czytać w 14 rozdziale, że Królestwo Boże to nie pokarm, to nie napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, bracia i siostry, to nie jest twoja ani moja sprawiedliwość, ale jest to Boża sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość, która wynika z Bożego Słowa. My widzimy, że zapłatą za grzech jest śmierć. To jest sprawiedliwość Boża. Taka jest sprawiedliwość Boża i nikt nie może z tym dyskutować, nikt nie może tego poddać wątpliwość, ponieważ Boga to nawet nie interesuje. Bóg nie podlega ludzkiej ocenie. Cóż może uczynić mu człowiek? Czytamy w Księdze Izajasza, że narody są jak pyłek na szali dla niego. Całe narody, cała ludzkość na przestrzeni wieków, tak naprawdę to jest nic dla Boga. A więc sprawiedliwość Boża jest taka, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale wiemy, że Bóg nie chce w taki sposób postąpić z ludzkością i że darem łaski Bożej jest to, że miłosierdzie króluje nad sądem. Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zbawić nas, aby uwolnić nas od tej kary, która nam słusznie należy się. Słusznie, według sprawiedliwości Bożej. Słusznie należy nam się ta kara, według sprawiedliwości Bożej. Nie ludzkiej, ale Bożej. Ale widzimy, że miłosierdzie Boże króluje nad sądem, panuje nad sądem, jest większe. Boża łaska jest większa, Boża miłość jest większa. I to Boża miłość posłała Jezusa na Golgotę, na krzyż. I On nas uwolnił od tej kary za grzech. Czytamy w liście do Tesaloniczan, że Pan Jezus Chrystus ocalił nas przed nadchodzącym gniewem i sądem Bożym. Ocalił nas, bracia i siostry. On jest Mesjaszem, Zbawicielem naszym. W Nim mamy schronienie. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ponieważ musimy widzieć zawsze duchowy aspekt tego Królestwa. To jest duchowe działanie. Sprawiedliwość. Kiedy człowiek przyjmuje Bożą sprawiedliwość, kiedy przyjmuje również usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, taki człowiek ma pokój w swoim sercu. On jest pojednany z Twórcą. On już wie, że jego życie jest w rękach Boga. My wiemy to, bracia i siostry, że kiedy Pan nas zbawił, jesteśmy w rękach Jezusa Chrystusa. I nikt nie może nas wyrwać z Bożej ręki. To jest obietnica. To jest obietnica dla mnie, dla Ciebie, że nikt nie jest w stanie nas wyrwać. Pan jest mocnym Bogiem i On ma moc nas zachować. A więc sprawiedliwość, pokój, który uwieńczony jest radością Ducha Świętego. Radość w Duchu Świętym. To jest wielka radość, bo kiedy człowiek przyjmuje zbawienie z łaski, zwróćmy uwagę, jeden z psalmów, ja dzisiaj rano czytałem jeden z psalmów i tam jest taka wdzięczność dla Boga za to, co Bóg czyni człowiekowi. Jakże powinna być wielka wdzięczność nasza dla naszego Boga, dla Stwórcy. Jak my powinniśmy dziękować zawsze, bracia i siostry, Panu Jezusowi Chrystusowi za to, co On dla nas uczynił, za to, że nas zbawił od naszych grzechów, że nas ocalił od gniewu, od sądu Bożego. za to, że jesteśmy przez Niego prowadzeni i strzeżeni, że Jego ręka jest nad nami, że On nas, o nas się troszczy, że o nas myśli tutaj na ziemi i że przygotował nam dom w niebie, zadbał o naszą wieczność. Naprawdę, bracia i siostry, oby Bóg nam to odsłaniał na nowo, aby na nowo nam to pokazywał, z czego Pan Jezus nas uwolnił, co dla nas uczynił, abyśmy mieli to doświadczenie w swoim sercu, aby nasze serce nie stwardniało. Wiecie, Biblia mówi o czasach ostatecznych, że miłość wielu oziębnie z powodu niesprawiedliwości, która rozszerza się dzisiaj na całym świecie. I to jest wielką tragedią, że ludzie, którzy znali Jezusa, chłodną dzisiaj. Oni są tacy oziębli dla spraw Bożych. Nie interesują ich sprawy Boże. Ich serce jest twarde jak głaz, jak z kamienia. Słuchają Słowa Bożego. No tak, to jest Słowo Boże, myślą nawet. Ale jednym uchem wpada, drugim wypada to Słowo. Nie zatrzymuje się w sercu, a przecież Słowo ma być w sercu składane. W sercu swoim przechowuje Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Abym mógł chodzić Twoimi drogami, Twoimi ścieżkami. Bracia i siostry, jakże to jest dla nas bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali. A więc Królestwo Boże, ono nie przyjdzie, nie przychodzi dostrzegalnie, ponieważ ono przyszło w osobie Jezusa Chrystusa i tam, gdzie jest Królestwo, musi być Król tego Królestwa. I my wiemy, że Królem Królów i Panem Panów jest Jezus Chrystus. I kiedy stajemy się częścią tego Królestwa, to jest ten moment, kiedy my pozwalamy Panu Jezusowi i chcemy i pragniemy, aby stał się naszym nie tylko Zbawicielem, ale Panem i Królem. Panem i Królem, który ma pełne prawo panować i królować nade mną. Czy tak jest w Twoim, moim życiu? Musimy zadawać sobie to pytanie. Czy Jezus jest tylko Zbawicielem? Tylko tym pasterzem? Czy jest tak naprawdę Królem i Panem? Czy ja poddaję się pod Jego mocne berło, uginam się pod mocną ręką Bożą, aby On panował, królował, bo tam jest Królestwo Boże, gdzie jest Król, gdzie On rządzi, gdzie panuje, gdzie króluje. A więc czy On króluje w Twoim sercu? Jakże to ważne jest, abyśmy dzisiaj poddawali się pod rządy Chrystusa. Bo jeśli dzisiaj nie poddamy się pod rządy Chrystusa, to jakże chcemy w wieczności z Nim być? To dokąd my się wybieramy? Jeśli dzisiaj On nie ma wpływu na moje życie, jeśli dzisiaj Jego Słowo dla mnie jest niczym, jest nieważne, jest tylko jakąś tam, powiedzmy, zachętą tylko, jakąś złotą myślą, bo niektórzy ludzie tak traktują Słowo Boże, jako taki pewien poradnik, pewien spis porad, dobrych rad. Wiecie, to nie jest spis porad i dobrych rad, ale to jest Słowo Boga. To jest sprawiedliwe Słowo Boga, według którego powinniśmy żyć. Jeśli człowiek odrzuca to Słowo, odrzuca wszystko. Odrzuca wszystko. Jeśli przyjmuje, zyskuje wszystko, bracia i siostry. Musimy o tym wciąż pamiętać. Pan Jezus mówi, że to Królestwo nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić o to tutaj albo tam. Królestwo Boże jest wśród was. To jest pośród, a w tym tłumaczeniu, starym tłumaczeniu jest użyte słowo wśród was. Wewnątrz, w sercach waszych. Pan mówi potem, że przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego i będą mówić o to tam, o to tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Więc Pan Jezus mówi o tych czasach ciemności, czasach odstępstwa, czasach, kiedy ludzie będą tęsknić za Bożym Słowem, tęsknić za Bożą obecnością, za obecnością Chrystusa. Oni będą niepewni, będą szukać. I On daje nam przestrogę, kiedy wielu będzie mówić, oto tu, oto tam. Nie idźcie. Dlaczego? Ponieważ kiedy Pan Jezus przyjdzie, będzie to widoczne dla wszystkich. Tu jest użyte takie porównanie błyskawicy, która przecina całe niebo. Widzieliśmy w życiu na pewno wiele błyskawic, ale czy widzieliśmy taką, która przecina całe niebo? Pamiętam, kiedyś oglądałem zdjęcia gdzieś tam w internecie najdłuższych błyskawic, które udało się ludziom sfotografować. To jest niesamowity widok. Niesamowity widok. Błyskawica, która przecina całe niebo. Nie da się tego przeoczyć. Nie da się tego nie zauważyć. A więc kiedy Pan nasz przyjdzie, będzie to wiadome. Nie wiem, w jaki sposób Bóg to zamanifestuje. Możemy spekulować, możemy zastanawiać się, ale jedno wiemy, że będzie to widoczne dla wszystkich. Że będzie to widoczne dla wszystkich. I zwróćmy uwagę, że Pan Jezus mówi tutaj, że zanim to się stanie, zanim to przyjdzie, to widzimy już jedną rzecz, że będzie ciemność, będzie odstępstwo. I tutaj czytamy o drugiej rzeczy. Pan Jezus mówi, że przedtem będę musiał wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A więc Pan Jezus nie został odrzucony jedynie przez naród izraelski, ale został odrzucony przez całe pokolenie. Został odrzucony przez całą ludzkość. Czyż tak nie jest, jak niewielu go przyjęło? Jak niewielu go rozpoznało, że to jest król, że to jest Pan, że to jest właściciel całej ziemi? To nie jest jakaś opcja. To nie jest jakaś nowa religia, to nie jest taka możliwość, którą Bóg daje człowiekowi. Możesz sobie żyć tak, a jak tobie się nie podoba, to możesz żyć inaczej. To nie jest prawdą. Żyjemy w czasach dopustu, oczywiście tak. To są czasy dopustu. Dopustu Bożego, gdzie Bóg daje człowiekowi możliwość, aby dobrowolnie mógł za Nim pójść. On nie robi z nas robotów, nie czyni z nas jakichś maszynek, które są zaprogramowane, idą za Nim. Masz wolną wolę, możesz podjąć decyzję. Chcę służyć Bogu albo nie. To jest to świadome chrześcijaństwo. To jest to świadome chrześcijaństwo. Ale przyjdzie czas, bracia i siostry, że ci, którzy odrzucili, będą naprawdę biadać. Będą naprawdę tego szczerze żałować. Nie będą mogli sobie tego wydarować. Ponieważ Chrystus jest Panem nie tylko ziemi, ale wszechświata. Jest Królem wszech rzeczy. On stworzył wszystko wraz z Ojcem i Duchem Świętym. I kiedy powróci na ziemię, to powróci do swojej własności. Dzisiaj ta ziemia jest w chaosie. Dzisiaj na tej ziemi panuje grzech. Dzisiaj jest wiele decyzji podejmowanych bez Boga, bezbożnych, strasznych, okrutnych decyzji, niesprawiedliwych. Widzimy, jak ludzie są w stanie zamordować drugiego człowieka. Widzimy te egoistyczne panowanie wielu uzurpatorów, ludzi, którzy są bezwzględni, krwiopijców. Widzimy to. Ludzi, którzy niszczą wszystko to, co dobre, depczą wszelkie jakieś moralne prawo. Ludzie depczą, nie chcą mieć Boga, chcą Go usunąć z tego świata. Nie chcą Bożego prawa. Ale to jest niedorzeczność. Tak jak wspomniane było już w księdze Izajasza, co Izajasz powiedział na temat narodów, co Izajasz powiedział na temat ludzkości, że to jest jak pyłek. Ludzkość jest jak pyłek. Kiedy Pan powróci, pomyślmy chwilę o tym. Ten Pan, który powiedział, że dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, ten, który stworzył niebo, świat, ten, który posiada taką moc, kiedy On powróci, co stanie się z Jego wrogami? Ci, którzy chcą Go tak usilnie, nienawidzą Go i chcą Go usilnie wyrzucić. Oni będą wyrzuceni. Oni będą pochłonięci przez Bożą sprawiedliwość. Biblia o tym mówi w sposób bardzo wyraźny i bardzo konkretny. Więc, bracia i siostry, mamy do czynienia z Jezusem, który pokazał nam tylko cząstkę swojego bóstwa, będąc na ziemi. Ale kiedy powróci, to my czytamy, że On przyjdzie w chwale i w uwielbieniu, i w mocy, i w autorytecie. Kiedy Jan zobaczył Go na wyspie Patmos w widzeniu, on upadł. On nie miał siły, aby oglądać tej wizji. Musiał być posilony przez Stwórcę. Pan położył na nim dłoń i posilił go. Nie był w stanie oglądać wizji, a co dopiero, kiedy Pan objawi się, bracia i siostry, i kiedy objawi się swoim wrogom. A więc tu czytamy, że Pan został odrzucony i że wiele cierpiał. Bracia i siostry, nie dziwmy się więc, że kiedy my naśladujemy Pana Jezusa, że my będziemy odrzuceni i że my będziemy źle potraktowani, bo to jest naturalne, że wielu będzie się sprzeciwiać nam, że wielu będzie być może źle o nas mówić, ale Pan Jezus mówił, błogosławieni jesteście wtedy. W szczególny sposób, kiedy tak postępują wobec was, jesteście w szczególny sposób błogosławieni. Ci, którzy cierpieli z powodu Chrystusa, Bóg ma dla nich szczególne wyróżnienie. Czytamy o tym w objawieniu świętego Jana. Czytamy, jak bardzo drogocenna jest śmierć wiernych Jego w oczach Pana, bracia i siostry. To nie jest tak, że kiedy człowiek oddaje swoje życie za wiarę, że to jest bez znaczenia. Kiedy byliśmy u Janka i u Renatki, oni opowiedzieli nam, śpiewamy też u nas w kościele pieśń Postanowiłem iść za Jezusem. Znamy tą pieśń. Wszyscy znamy tę pieśń, ale czy my znamy, w jaki sposób ta pieśń powstała? Ja nie wiedziałem o okolicznościach powstania tej pieśni. Renata nam opowiedziała pewnym misjonarzu, który odwiedził ich kościół i opowiadał, w jaki sposób ta pieśń powstała. To stało się jakieś, nie wiem, 200 lat temu może, na jakiejś misji pewien Anglik był ze swoją rodziną, był misjonarzem z żoną i z dziećmi. I on ewangelizował jakieś tam plemię. Nie pamiętam, czy to było w Afryce. Najprawdopodobniej tak. To było najprawdopodobniej gdzieś w Afryce. I on głosił im Ewangelię. I szczególnie takim przeciwnikiem, szczególnym dla niego to był ten wódz tego plemienia. Ludzie jakoś tak słuchali, ale ten wódz był taki bardzo srogi, bardzo stanowczy. I w pewnym momencie jego gniew tak urósł, że poszedł do tego człowieka, do tego misjonarza i powiedział mu tak, jeśli nie przestaniesz mówić tych swoich rzeczy i mówić o tym waszym Bogu, to ja zabiję twoje dzieci. To ja zabiję twoje dzieci. Tak mu powiedział ten wódz, tak mu obiecał. A on wtedy odpowiedział, postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem. I ten wódz jeszcze nakazał mu, powiedział, masz się wyrzec tego Boga też. A on powiedział, nie wyrzeknę się nigdy, ponieważ postanowiłem pójść za Jezusem. I on mu mówił, ten świat jest za mną, a krzyż jest przede mną. Tak jak mój Pan poszedł na krzyż, mogę iść za Nim. Tak mówił temu wodzowi. I wiecie, ten wódz w złości, w nerwach kazał zabić te dzieci. Te dzieci zostały zabite. Zabite. I po jakimś czasie on więził tego człowieka i powiedział, masz się wyrzec Chrystusa, a jeżeli tego nie zrobisz, to teraz kolejną osobą to będzie twoja żona. I on znowu powiedział, postanowiłem pójść za Jezusem. Nie wrócę już. I ten krzyż jest przede mną, a świat jest za mną. No i stało się tak, że ta żona została zabita. Niestety została zabita przez tych wojowników. I potem na samym końcu przyszedł do niego ten wódz i powiedział, o teraz kolej na ciebie. Jeśli się nie wyrzekniesz, to ciebie zabijemy. I on wtedy powiedział, postanowiłem pójść za Jezusem. Nie wrócę. Nie wrócę już. I on został też zgładzony. To było w krótkim czasie. Niewiele było odstępu. Dawał mu kilka dni do pomyślenia, na przemyślenie. A więc cała ta rodzina została zabita. I wiecie, po jakimś czasie ten wódz został nawiedzony, jego serce zostało nawiedzone w cudowny sposób przez Ducha Świętego. Te słowa, które on słyszał i ta wiara, niezwykła wiara tych ludzi przekonała go. To jego twarde serce, które miał tak skostniałe wręcz, serce mordercy, zostało skruszone i ten wódz uniżył się i nawrócił się i całe plemię za nim poszło. Całe plemię nawróciło się do Jezusa. I wiecie, to ten Indianin napisał tą pieśń. To ten wódz po jakimś czasie na pamiątkę tego, co stało się z tym misjonarzem. On miał taki wielki szacunek, nie mógł sobie tego wydarować, co zrobił. Napisał tę pieśń. Postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem. I my myślimy, że tak jak diabeł myślał, że kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, że to jest klęska, to jest koniec. A to było zwycięstwo, największe zwycięstwo, bo po trzech dniach Jezus zmartwychwstał i w ten sposób, kiedy krew Jezusa została wylana, przelana w ofierze ta krew została złożona przez Boga, samego Boga. To zwróćmy uwagę, jaka jest moc tej ofiary, jak potężna jest moc tej ofiary. Diabeł został pokonany, grzech został pokonany. piekło zostało unicestwione, pokonane przez Pana. Jego moc, Jego siła zupełnie została osłabiona. Pan zwyciężył, rozerwał łańcuchy. Bracia i siostry, podobnie z tymi ludźmi, których zabijano, ja wierzę, że tak jak Szczepan, który był męczennikiem, to Pan Jezus aż stał z tronu, bo On widział Syna Bożego stojącego, kiedy miał tę wizję Szczepan. A wiemy, że baranek siedzi na tronie. Jezus jest tym, który zasiada na tronie. Ale kiedy widział Szczepana, męczennika, który był gotowy oddać swoje życie, Pan Jezus wstał z tronu, uhonorował go. Bracia i siostry, ja wierzę, że ci ludzie mają szczególną zapłatę. Mają szczególne błogosławieństwo w Królestwie Bożym, szczególną pozycję. Ci, którzy zdecydowali się w taki sposób oddać swoje życie za wiarę. To jest niesamowite. Tym jest prawdziwe chrześcijaństwo. To jest właśnie prawdziwe chrześcijaństwo. A nie tak, jak mówią w niektórych miejscach, uwierz w Jezusa, będziesz miał wszystko, będziesz miał dom z basenem, psa za 10 tysięcy dolarów, samochód za 200 tysięcy dolarów, wczasy za 100 tysięcy dolarów, co tylko chcesz. Ja słuchałem takiego kazania kiedyś. To jest niedorzeczność, to jest wykręcanie prostych ścieżek Bożych. To jest przecież kłamstwo z piekła rodem. Nie powinniśmy słuchać nawet takich ludzi. Ani się zastanawiać nad tym, co oni mówią. Zdadzą oni sprawę przed Bogiem kiedyś za to, co robili, za to, co mówili. Więc Pan Jezus powiedział, będę musiał wiele wycierpieć i być odrzucony. I Pan mówi, jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. To słowo się naprawdę wypełnia. Zwróćmy uwagę, jak było za dni Noego. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 6 rozdział i 5 werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale zwróćmy uwagę, co jest napisane w 8 wersecie. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. A więc widzimy to miłosierdzie Boże już w Starym Testamencie. Widzimy gniew i sprawiedliwość, ale również Noe znalazł łaskę w oczach Pana, ponieważ Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. To cechowało Noego, że Noe chodził z Bogiem, bracia i siostry. Ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Czy chodzisz z Bogiem? Czy jesteś tym, którego Duch Święty prowadzi? Czy ty chodzisz naprawdę z Jezusem? Czy chodzisz z Bogiem? Czy dajesz się Jemu poprawiać, korygować? Czy słyszysz ten głos dobrego pasterza, kiedy chcesz podjąć jakąś złą decyzję, jakaś zła pokusa przychodzi do twojego serca? Nie wierzę, że Duch Święty cię nie ostrzega. Nie wierzę, że twoje sumienie nie jest poruszone przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego. Wówczas to powinniśmy uniżyć się i powiedzieć, idź precz szatanie ode mnie. Ja chcę służyć Jezusowi. Noe chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. A więc widzimy, Bóg zawsze znalazł rozwiązanie, aby ludzkość, aby nie zgładzić ludzkości. Wiemy, że Noe musiał przygotować arkę, którą Bóg nakazał mu zbudować i do tej arki on zachował również wszystkie zwierzęta, tak jak nakazał Noemu, aby przyprowadził, sprowadził. Bóg znalazł rozwiązanie. To jest niesamowite. A więc jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. My widzimy, że jest niesamowita ciemność. Widzimy, że naprawdę to, co się dzieje, to, co Paweł powiedział, że ludzie będą samolubni, będą źli, będą bezbożni, bez serca, nieprzejednani. A i tutaj czytamy również o tym, że Pan widział, jak wielka jest złość człowieka na ziemi. My widzimy to, bracia i siostry, jak wielka jest złość człowieka na ziemi dzisiaj. My to widzimy, że dokładnie tak samo się dzieje, jak za dni Noego było. I zwróćmy uwagę, co Bóg uczynił. Najpierw przygotował arkę dla Noego, dla tego, którego postanowił ocalić. A potem osądził świat. I my widzimy tutaj dalej, jest powiedziane o Locie. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Więc my wiemy, jak działo się w Sodomie, kiedy czytamy o tym, ten grzech Sodomy, niemoralność, straszna niemoralność. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie śmieją się i mówią, o, świętoszkowaty jakiś. Wiecie, jest to, co Paweł mówił na temat człowieka czasów ostatecznych. Bezwstyd. Ludzie nie mają wstydu. Nie mają wstydu. Jest taki bezwstyd. Jest ta żądza, pożądanie w sercu człowieka. To są cechy szatana. To są cechy diabła. Zwróćmy uwagę, o czym mówi Biblia, że nagość kobiety jest dla męża, a nagość męża jest dla żony. I koniec. I to jest wszystko. Że więc jak mamy to rozumieć? Droga siostro, masz podobać się tylko mężowi i tylko jemu. I tylko jemu masz się podobać. To jest moralność Boża. A jeżeli ty chcesz się podobać i być podziwiana przez innych, to możesz różne zabiegi robić. Możesz różne zabiegi robić. Ale wiedzmy, że szatan jest tym, który deprawuje. Który to czyni. I wiecie, za tym stoi taki duch wszeteczeństwa. Duch wszeteczeństwa. A więc my widzimy, bracia i siostry, podobnie jest też z braćmi. O jakże to ważne, abyśmy pamiętali o tym, co mówi Biblia. Bądź wierny w duchu, w swoim duchu, żonie, swojej młodości, abyśmy byli wierni. A więc winniśmy naprawdę, bracia i siostry, brać to do serca i być świadectwem dla tego świata. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, w jaki sposób nawet ten Kościół, tak zwany powszechny, Kościół o tych strukturach takich skostniałych, w jaki sposób oni swoje świętości szanują, swoje sakrum. Zwróćmy uwagę, w Częstochowie chociażby. Ktoś mi opowiadał, że przed ten obraz tam są takie specjalni ludzie, którzy nie wpuszczają takich osób, którzy są nieprawidłowo ubrani. Kobieta, która ma jakąś krótką spódniczkę, czy mężczyzna, który jest w krótkich spodenkach i na ramionczka, niewpuszczony. Jest niewpuszczony, nie może pójść tam przed ten obraz. A jak jest z nami, bracia i siostry? Zwróćmy uwagę, gdyśmy czytali Stary Testament, tam było takie surowe prawo odnośnie kapłanów, odnośnie nagości. Bardzo surowe prawo. To ma swój cel i to jest Boży cel. Nie możemy tego ignorować. Nie możemy mówić, o, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, w porządku. Nie bądź takim ortodoksem, nie bądź takim wapniakiem skostniały, nie bądź taki. Diabeł ma różne określenia dla człowieka, który chce podobać się Bogu we wszystkim. Więc bracia i siostry, tak było za dni Lota. Tak wyglądała Sodoma. I widzimy, że kiedy Lot wyszedł z Sodomy, a więc Bóg znowu wyprowadza tego, którego chce zachować. I tam jest nawet powiedziane, że Pan nie może uczynić niczego, dopóki ty nie wyjdziesz z tej Sodomy. I Lot był jakby ponaglany, aby opuścił to miejsce. I tam jest wyraźnie powiedziane, że Pan nie może nic uczynić, jeśli ty jesteś w tym miejscu. A więc widzimy, że sąd nie jest dla sprawiedliwych. Nasze grzechy zostały już osądzone, bracia i siostry. I to jest nasza największa radość, że Twoje i moje grzechy zostały przybite do krzyża Golgoty. Że nasze grzechy zostały już osądzone. Że za nasze grzechy już ktoś zapłacił. A więc jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Syna Bożego, jeśli trwamy w łasce Bożej. Jeśli polegamy na Jezusie. Jeśli polegamy na tym, co On uczynił dla nas na Golgocie, wciąż ta ofiara dla nas jest żywa, wciąż jest skuteczna, wciąż ta krew kropi się, bracia i siostry. Trwajmy w tym, polegajmy na tym. Widzimy, że kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi, a więc Pan zabierze swoich. List do Tesaloniczan mówi o tym. I kolejne wydarzenia, które potem wydarzą się, jest wiele spekulacji na ten temat. Ale bracia i siostry, czy to jest aż takie istotne? Kiedy będzie wesele baranka? Kiedy będzie to tysiącletnie królestwo? Wiecie, to jest takie próba zrozumienia wszystkiego. Przecież nie od tego zależy nasze zbawienie. To nie jest najistotniejsza prawda. To nie jest ta doktryna, która nas zbawia. To nie jest to, co winniśmy tak wiedzieć za wszelką cenę. Kiedy my byliśmy tam w Wisłoczku, Marek Konderla opowiadał nam, że to jest cechą właśnie tych badaczy Pisma. Że ci ludzie, kiedy wyszli, nawrócili się, ci byli świadkowie, oni tak wszystko chcą wiedzieć, dlatego że polegali tylko na rozumie. Tylko rozumowo. Każdą rzecz musieli mieć wytłumaczone tak w 100%. A przecież my wiemy, że nie wszystko zrozumiemy. Zwróćmy uwagę, czy my chcemy być lepsi od Dawida? Dawid napisał psalm 139. I co Dawid w tym psalmie między innymi powiedział? On mówi tak w 6 wersecie. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Bym ją pojął. Nie wszystko naszym rozumem ogarniemy. Z całym szacunkiem dla bardzo zdolnych, utalentowanych ludzi. Z całym szacunkiem. Ale niestety rozum ludzki jest ograniczony. Nie wszystko będziemy wiedzieli. Paweł o tym mówi w liście do Koryntian. Nie wszystko. Ale to, co jest najważniejsze, Bóg nam objawił. Wiemy, że będzie królestwo. Wiemy, że będzie tysiącletnie królestwo. Wiemy, że będą zaślubiny baranka. Wiemy, to wiemy. I na to czekamy. I wiemy, że Pan przyjdzie po swoich. I że będą podniesieni ci, którzy zasnęli. Będą podniesieni z grobów, wstaną. I będziemy pochwyceni na powietrze i na spotkanie z Panem. O tym wiemy. Tak będzie, bo o tym w sposób wyraźny i konkretny mówi Słowo Boże. To się stanie. To będzie wykonane. A kiedy nastanie sąd? Być może natychmiast. Nie wiemy. Do końca tego nie rozumiemy. Nie wiemy. Ale Bóg pokazuje. Co się stanie? Pokazuje. Pokazuje, że Pan zabierze swoich. A ci, którzy zostaną, bezbożni ludzie, będą potępieni. Wierzymy również w potępienie. Wiemy, że tak będzie. Ci, którzy odrzucili łaskę Bożą. Więc bracia i siostry, oczekujemy na Chrystusa, oczekujemy na Jego powrót. I tutaj czytamy, jako przestrogę, jest podana żona Lota. Jest podana żona Lota. My wiemy, że żona Lota, ona odwracała się i patrzyła się wstecz. Jej serce było tam w Sodomie. Jej serce było właśnie w tym mieście. Jej serce było związane z tym miastem. Tak ciężko jej było opuścić to miasto. I teraz chcielibyśmy chwilę pomyśleć, bracia i siostry, nad sobą, czy są takie rzeczy, które trzymają cię przy tym świecie, na tej ziemi, że jest coś tak cennego dla ciebie, że nie jesteś w stanie tego zostawić, nie jesteś w stanie tego opuścić. Czy są takie rzeczy, które ciebie tu trzymają? Wiesz, że twoje życie powinno być uporządkowane przez Boże Słowo? A jednak nie poddajesz się temu. Masz swoją sprawiedliwość. Masz wytłumaczenie swoje na to. Masz swój jakiś załącznik do tego. Jest tak, ponieważ. Jest tak, dlatego że ja mam szczególną sytuację życiową i moja sytuacja jest taka i taka i taka. Jak myślicie, jak Bóg na to patrzy? Jak Bóg patrzy, to jest taki przemądrzały człowiek, który chce walczyć z Bogiem. Bracia i siostry, Słowo Boże bardzo wyraźnie, konkretnie reguluje nasze życie. I Biblia mówi, abyśmy nie mieli niczego w tym świecie, absolutnie, by nasze serce było wolne. O, takie jest znaczenie tego słowa. Pan Jezus mówi, że kto będzie w mieszkaniu, niechaj nie wraca, a kto będzie na dachu, niechaj nie schodzi na dół. Takie jest znaczenie tego słowa, abyś nie był związany z żadną rzeczą, sprawą, aby nie było bożka w twoim życiu. Aby nie było cenniejszej rzeczy od Królestwa Bożego. Aby nie było tej ważniejszej sprawy od Królestwa Bożego. Ten, który będzie zabiegać o swoje życie w taki ludzki sposób, aby je zachować po ludzku, swoim sprytem, jakąś kombinacją, swoją logiką, Pan Jezus mówi, straci je. ale ten, który utraci w innym miejscu, możemy czytać dla mnie i dla Ewangelii. Czyli dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, w którym mogę stracić swoje życie dla Chrystusa. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, Panie Jezu, odnów moje życie. Jeśli widzę, że coś mnie trzyma, jeśli widzę, że coś tam jeszcze jest w moim życiu, gdzie niektórzy bracia chodzą na ryby, wędkują w naszym zborze. Wiecie, tam na końcu jest taki mały haczyk, za który ma się złapać ta ryba nieszczęsna, tak? Na ten mały haczyk. I kiedy czasami wędkarz niesie tak wędkę na plecach i ten haczyk gdzieś tam sobie luźno, sobie tak powiedzmy, lata, on może bardzo łatwo za coś się zahaczyć, chwycić i zatrzymuje ciebie. Taka mała, drobna rzecz, taki mały haczyk może cię zatrzymać. Czy nie masz takiego haczyka w swoim życiu, w swojej duszy? Czy nie ma czegoś takiego, co tak luźno sobie gdzieś tam lata, żeby ciebie uchwycić i usidlić i zatrzymać ciebie po to, byś stracił to, co najcenniejsze? Obyśmy nie dali się oszukać, okłamać, ponieważ przemija kształt tego świata. Bracia i siostry, przemija kształt tego świata. Nie będzie tej ziemi. Wyobrażamy sobie to? To jest ciężko zrozumieć. Ciężko, że Pan kiedyś tę ziemię unicestwi. Będzie nowa ziemia, będzie nowe niebo, będzie nowy ład, porządek, Chrystusowy porządek. Nie rozumiemy do końca wszystkich tych rzeczy. Nie wiemy, jaka będzie może kolejność nawet. Oczywiście możemy wnioskować nawet prawidłowo, ale widzimy, że Bóg przygotował tak wiele dla nas. To cudowne miasto, które przygotował dla nas, Jeruzalem, nowe Jeruzalem, przygotował dla nas dom w niebie, bracia i siostry. To wszystko jest dla Kościoła. To są rzeczy niesamowite, niewysłowione. Więc jestem przekonany, że całą wieczność będziemy zachwycać się Chrystusem, Jego mądrością i atrakcją Królestwa Bożego. Zwróćmy uwagę, kiedy my byliśmy teraz na Bieszczadach, tyle razy tam byłem, a nie widziałem tak wspaniałych wielu miejsc. Niedaleko Wisłoczka, taka mała miejscowość, 2-3 kilometry. Bracia opowiadali, że ktoś zrobił tam zdjęcia w tej rudawce rymanowskiej i wrzucił to na internet. I od tej pory tam są dosłownie pielgrzymki. W zimie można oglądać tam tak zwane lodospady. Jest to naprawdę przepiękne miejsce, niesamowite, niezwykłe. I Marek Konderla mówił nam, że któregoś dnia, praktycznie co weekend, w zimie to przyjeżdża tam tyle samochodów, że specjalnie policja drogowa tam jest i te korki robią się dosłownie wielokilometrowe, aż pod Sieniawę, także już jest zakaz wjeżdżania. Nie wolno tam już wjeżdżać. Tak dużo turystów tam przyjeżdża, żeby podziwiać, oglądać. Latem również jest to bardzo piękny widok. Prześliczne miejsca, cudowne miejsca. A co dopiero, bracia i siostry, w Królestwie Bożym? Co dopiero w Królestwie Bożym będzie? Kiedy my dzisiaj potrafimy dzieło rąk ludzkich docenić, zobaczyć, bo to przecież nasz Stwórca wszystko ukształtował. Pan Jezus tak uczynił cudownie tę ziemię, że możemy oglądać, podziwiać, zachwycać się jej widokiem. Zwróćcie uwagę, że ludzie nie zachwycają się tak ludzkimi dziełami. Dlaczego ludzie wyjeżdżają zawsze za miasto? Nikt nie zostaje gdzieś tam w betonie i nie podziwia tego pięknego wieżowca. Nikt tego nie podziwia. Jakoś nie ma tłumów, żeby podziwiać wieżowce. Oczywiście można zobaczyć jakiś drapacz chmur, ale to nas tak nie fascynuje, jak na przykład wodospad Niagara. Gdybyś miał możliwość zobaczyć Niagara, a Pałac Kultury, to co byś wolał? To jest chyba logiczne, to jest normalne, naturalne, że to, co stworzył Bóg, jest zawsze piękniejsze i to będzie nas zawsze pociągać. Zawsze będzie nas to pociągać. I co dopiero w Królestwie Bożym, bracia i siostry? A więc tutaj jest przykład żony Lota, która oglądała się wstecz. Oglądała się za siebie, oglądała się wstecz, a nakaz był taki: nie patrz, nie oglądaj się wstecz. I Pan Jezus mówi, że kto przyłoży rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Więc bracia i siostry, my idziemy z Chrystusem, pracujemy. Nasza ręka do pługa jest przyłożona jako ciało Chrystusa. Każdy z nas jesteśmy jednakowo potrzebni. Wszyscy odpowiedzialni za modlitwę, za służby. różnego rodzaju służby w Kościele, które Bóg ma dla nas. Ta najważniejsza służba modlitwy, ona jest dla wszystkich, dla każdego dziecka Bożego, dla każdego z nas. Jeśli nie wiesz, co jeszcze masz czynić tu w Kościele konkretnie, módl się, to jest Twoja służba. Módl się, czekaj, bądź tym, który czeka. To tak jak ci robotnicy, którzy przychodzili i oczekiwali cierpliwie. Co jest łatwiej, stać i czekać? No chyba to jest trudne, trudniejsze, stać i ciągle czekać, aż ktoś przyjdzie po mnie i mnie wezwie do pracy, zawoła mnie do pracy. Więc mamy czekać. Jeśli nie masz czegoś bardzo konkretnego, módl się, to jest Twoja służba. To jest Twoja służba. Modlitwa jest służbą przed Bogiem. A więc widzimy, jakże ważne jest to, byśmy czuwali, byśmy nie dali się oszukać, nie dali się zwieść, abyśmy czuwali, by nasze serce było wolne, bracia i siostry, aby ono w pełni należało do Chrystusa. W 37 wersecie jest taki trochę trudny fragment Słowa Bożego. 36 i 37. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając mówią do niego, gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Różne są tłumaczenia tego wersetu. W przeróżny sposób ludzie tłumaczą ten werset. Ale wiecie, dla mnie podstawą jest tutaj, że sępy, one nie są czystymi ptakami. Padlina również nie jest czymś czystym w oczach Pana. A więc jedno możemy wiedzieć, że Pan nie weźmie nas tam, gdzie jest coś nieczystego, ponieważ wiemy, że do Królestwa Bożego nie wejdzie nic nieczystego. Nic nieczystego. I nikt, kto kłamie, tak Biblia mówi. Nikt, kto kłamie, żyje w kłamstwie. Nikt, kto jest nieczysty, czyje szaty są ubrudzone, splamione, taki człowiek nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego, bracia i siostry. Ale Bóg chce osądzić tę ziemię. Też również musimy o tym pamiętać, że te sępy również są często symbolem sądu. Bóg będzie sądził ziemię. Bóg będzie sądził, tak jak osądził Egipt, zanim wypuścił lud poprzez swojego sługę Mojżesza. Tak również, bracia i siostry, Bóg wypuści nas, abyśmy byli z Nim na wieki. Poprzez swojego sługę Jezusa zostaniemy zabrani, pochwyceni. A Pan osądzi tak, jak osądził Egipt, tak również osądzi tę ziemię. Ta ziemia będzie osądzona. Ci, którzy grzeszyli i sprzeciwiali się Bogu, będą potępieni. Biblia mówi o tym w sposób bardzo konkretny i wyraźny. A więc póki co, bracia i siostry, pamiętajmy, że Królestwo Boże to nie jest pokój, to nie jest pokarm, to nie jest napój, ale to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I że jeśli chcemy widzieć i być częścią tego realnego, prawdziwego Królestwa, o którym Piotr powiedział, że jest przygotowane dla nas w niebie, że ono jest nieznikome, niezwiędłe, ono jest prawdziwe, rzeczywiste, realne, Bóg dla nas to przygotował. A więc jeżeli my chcemy być częścią takiego Królestwa, to teraz tutaj niech w duchowy sposób panuje, króluje nad nami Pan Jezus Chrystus. Niech On będzie Panem i Królem naszym. Pozwólmy Mu na to, aby On panował, aby On zarządzał, aby On królował. O każdą rzecz pytajmy, o każdą sprawę chciejmy przychodzić do Króla. Jeśli masz jakąś decyzję ważną, życiową decyzję, nie podejmuj jej bez modlitwy, bez prośby, bez wstawiennictwa. Niech Bóg króluje i panuje w naszym całym życiu, bracia i siostry. Całym naszym życiu. A nasze serce niech będzie wolne od rzeczy tego świata. A więc Biblia uczy nas, byśmy byli mądrymi pannami. Aby był olej w naszych lampach. Olej to jest Duch Boży, Duch Święty. Potrzebujemy mądrości Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego mocy, Jego rady. Potrzebujemy Jego prowadzenia. Powstańmy, aby o to modlić się.